Otwórzmy proszę Ewangelię Jana i podstawą kazania będzie Słowo Boże z 8 rozdziału, pierwszych 11 wersetów, ale żeby mieć właściwy kontekst tego, co się wydarzyło, popatrzymy jeszcze na 4 wersety z rozdziału 7. Rozdział 7 jest właśnie takim tłem do tego wszystkiego, co miało miejsce, taką kulminację właśnie w 8 rozdziale. Zanim pokażę te wersety, chcę jeszcze raz was wszystkich zachęcić, oprócz tego, że macie, pewnie będzie wyświetlony tekst Bożego Słowa, to jeszcze raz was zachęcam, żebyście przynosili na nabożeństwa własne Biblię w dowolnej, że tak powiem, na dowolnym nośniku. Ja popieram jeszcze papierową Biblię, dlatego że zauważyłem, że młodzież i młodzi ludzie, dzieci mają tendencję w czasie nabożeństwa wchodzić, jak mają smartfony, no, na internet. Więc niby tak są zaczytani, ale niekoniecznie w Słowie Bożym, bardziej może w internecie oglądają coś. Więc z jednej strony rodzice, zwróćcie uwagę proszę na to, jak pozwalacie, żeby dzieci i młodzież miały nośniki elektroniczne ze sobą na nabożeństwach. Proszę, zwróćcie uwagę. To, co ja mówię, nie jest ani żartem, jest to doświadczeniem z kilku zborów. Nam niby to do głowy nie przyszło. Jest to taka smutna rzeczywistość, że tak może być. Ja nie mówię, że tak jest u was, ale tak może być. Więc myślę, że naszą troską rodziców jest to, aby rzeczywiście pomagać młodszemu pokoleniu czytać Boże Słowo. Więc przynoście ze sobą Biblię. Z jakich środków nawet korzystacie. 7 rozdział Ewangelii Jana. Apostoł Jan pisał z perspektywy 60 lat. A więc to, co mamy w Ewangelii Jana, to wcześniej wydarzyło się 60 lat wcześniej. I psycholodzy i inni ludzie, którzy zajmują się umysłem, najczęściej mówią, że to, co wspominamy, co mamy w pamięci, i co powtarzamy, odtwarzamy z naszej pamięci, po wielu latach nawet może być lekko zmienione. W takim znaczeniu, że nam się wydaje, że tak na pewno było, a ta nasza pamięć, chcę też powiedzieć, że jest zawodna. Natomiast niektóre fakty, które się wydarzyły, takie, które mają pewną dramaturgię w sobie, pewien tragizm, pamiętamy bardzo często, które wywierają na nas jakiś taki głęboki wpływ, to ta świadomość zostaje nam na lata. I właśnie apostoł Jan, wydaje się, że jako młody chłopak, wtedy najmłodszy z uczniów, kiedy był z Jezusem, zapamiętał te najważniejsze wydarzenia, które spisał Ewangelii Jana i wiele z nich jest pełna dramaturgii. Tak będzie właśnie w ósmym rozdziale, który będziemy czytać. Zanim zwrócę uwagę na 7 rozdział i na kilka wersetów, chcę zapytać was poważnie, wszystkich was, najpierw dzieci, które chodzą do szkoły, bo mimo wakacji ktoś tu jest taki jeszcze, ewentualnie młodzież. Kto z was spotkał się, Aaron nie może podpowiadać, kto z was spotkał się z takim słowem w liczbie pojedynczej kuczka? Kuczka w liczbie mnogiej kuczki. W Białymstoku na pewno są. Nikt? No dobrze, to starsi mogą się włączyć. To żeby było. Dobrze, to w takim razie, żebyście zapamiętali to kazanie, to ja wam powiem, co to są kuczki. Ja mieszkam teraz w Chełmie i w naszym mieście w okresie międzywojennym miasto to najprawdopodobniej liczyło w okolicach 30 tysięcy mieszkańców. Cała populacja miasta wynosiła 30 tysięcy mieszkańców. Z tego może leciutko więcej niż 50% to byli Polacy narodowości, czy obywatele polscy narodowości żydowskiej. Na przykład mieliśmy 20 kilka szkół żydowskich w Chełmie, przy synagogalnych. Więc mnóstwo tych ludzi była bardzo pobożna, bardzo taka, jako Żydzi, powiedzielibyśmy dzisiaj ortodoksyjni, mieszkańcy Chełma przed wojną. Ale do dzisiaj można zobaczyć kilka kuczek w naszym mieście. A na Chełmszczyźnie, na przykład w Krasnym Stawie i w kilku innych mniejszych miejscowościach również. A więc co to w końcu jest ta kuczka? Kuczka to był balkon, jest balkon, w domu, w którym mieszkał ortodoksyjny Żyd, zabudowany lekką zabudową drewnianą i przeszklony z dachem. Dlaczego tak było? I na Chełmszczyźnie można spotkać, jestem pewny, nie wiem jak w Białymstoku, ale w tych starych kamienicach myślę, że takie zabudowy jeszcze są, gdzie Żydzi mieszkali właśnie przed wojną. Bo popatrzcie teraz na werset siódmy, na rozdział siódmy, werset drugi. Jest powiedziane tak, a było blisko żydowskie święto i by było wtedy kuczek. Święto namiotów. Jak długo trwało to święto? No 7 dni. Całe święto 7 dni trwało. I czytamy również w pierwszym wersecie 7 rozdziału, że Jezus chodził po Galilei, nie chciał bowiem iść do Judei, czyli na święto namiotów, nie chciał iść do Jerozolimy, bo Żydzi zamierzali go zabić. Ale jak popatrzymy na werset 14 w tym samym rozdziale, a gdy już minęła połowa świąt, zauważcie, 7 dni, nie święta, a świąt, połowa, czyli 3 dni minęły, wstąpił Jezus do świątyni i nauczał. Wiemy, że poszedł ostatecznie na to święto, trochę tak byśmy powiedzieli incognito. I popatrzmy jeszcze na werset 37, 7 rozdziału. I w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Czyli w ostatnim to którym dniu święta? No 7. Oczywiście. I to też miało miejsce w świątyni. I teraz przechodzimy do 8 rozdziału, a więc wiemy, że już jesteśmy w okresie święta namiotów. Wiemy już, że Jezusa chciano zabić i On o tym wiedział, dlatego nauczał w Galilei, czyli w tej północnej części Izraela, ale ostatecznie nawet pod namową swoich braci poszedł do Jerozolimy na święto namiotów. Wiemy już, że ono trwało 7 dni i ósmy rozdział, 2 werset nam podpowiada znowu coś. I znowu rano zjawił się w świątyni. Znowu rano, to znaczy po w świętach wszystkich. Czyli ten 8 dzień święta namiotów w tamtych czasach, w czasach Pana Jezusa, tak podają historycy biblijni, bibliści również, że ten 8 dzień był takim luźniejszym dniem, czymś takim, co byśmy bardziej przyrównali do festynu. Po tych 7 dniach świąt ludzie po prostu rodzinnie się spotykali, jedli, rozmawiali. Oni schodzili się przecież z wielu różnych miejscowości, więc ten ostatni dzień to już nie był formalnie święto namiotów, ale było to taka właśnie wspólnotowa część tego dnia. Taki jest mniej więcej kontekst tego, co miało miejsce. Ale jeszcze jedna bardzo ważna informacja. W czasie tych świąt faryzeusze i uczeni w piśmie, Wysoka Rada Żydowska, Sanhedryn, członkowie tej rady, dowiedzieli się, że Jezus jest. Już wiedzieli, wiemy o tym z początku 7 rozdziału, że chcą go zabić. I czytamy w 7 rozdziale, popatrzcie proszę, 44 werset. Niektórzy z nich, to znaczy ze sług arcykapłanów i innych, gdy go... Niektórzy z nich chcieli go pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki. To jest 44 werset. Przyszli tedy słudzy do arcykapłanów i faryzeuszów, którzy ich zapytali, dlaczego nie przyprowadziliście go. Słudzy odpowiedzieli, nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Czyli widzimy, że ci wysłańcy, którzy mieli Jezusa ostatecznie aresztować, stchórzyli z powodu autorytetu, jaki był w nauczaniu w Jezusie, nauczaniu Bożego Słowa. Ale przyszli do swoich mocodawców, zleceniodawców, wytłumaczyć się, dlaczego oni go nie aresztowali. I wtedy miał on być aresztowany i potajemnie zabity. I na arenę wchodzi Nikodem, ten z 4 rozdziału Ewangelii Jana. Tak? 4, dobrze mówię. Z 3 rozdziału. I Nikodem, 50 werset, mówi coś takiego. Rzekł do nich Nikodem, ten, który przyszedł przedtem do niego, jeden z ich grona. Czy zakon nasz sądzi człowieka, jeśli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Odpowiadając mu, rzekli, czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj pisma i dowiesz się, że prorok z Galilei się wywodzi. Nie z Galilei się wywodzi. I rozeszli się każdy do swego domu. Tutaj widzimy, że Nikodem w pewnym sensie, w rzeczywistości wstawił się za Jezusem. Nie bezpośrednio za Nim może, chociaż Wierzę, że taka była jego intencja, ale Nikodem mówi, no jak my, Żydzi, przestrzegający zakon, czyli Boże prawo, mamy skrytobójczo zamordować rabbina, naszego człowieka, nawet jeżeli się z nim nie zgadzamy? Czy nie powinniśmy najpierw przesłuchać go, pokazać mu, jaki jest jego grzech i zaniedbanie, a jeżeli będzie winien, no to go skazać, tak jak zakon nasz mówi. Tak powiedział Nikodem. No więc widzimy, że jego głos był taki decydujący, że ostatecznie oni się rozeszli. Wszystko to dzieje się, zobaczcie, podczas tych świąt, tak? I 8 rozdział z kontekstu jestem tego pewny, że jest właśnie zaaranżowanym przez Sanhedryn pułapką, takim zaaranżowanym scenariuszem, gdzie Jezusa by można w świetle prawa oskarżyć i ostatecznie zabić. No to przeczytajmy teraz ten 8 rozdział, pierwszych 11 wersetów, już patrząc, czy mając w pamięci ten kontekst 7 rozdziału i całego wydarzenia. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją po środku i rzekli do Niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc Go, by mieć powód do oskarżenia Go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Chciałbym poruszyć tutaj 3 tragedie, jakie dostrzegam. 3 wielkie nieszczęścia. Pierwsze to jest tragedia tej kobiety. Jawnego grzechu, skutków i następstw tego grzechu. Druga tragedia, jaka się tu rozgrywa, to jest tragedia uczonych w piśmie i faryzeuszy, którzy to, nie bacząc, nie interesując się tą kobietą, jej sytuacją, nawet jej losem, ona jest tutaj po prostu narzędziem, ale chcą dopiąć swego, pewni swojej sprawiedliwości, zabić Jezusa Chrystusa. I trzecia tragedia, jaką tutaj dostrzegam, to jest tragedia samego Chrystusa, który widzi z jednej strony jawny grzech tej kobiety, z drugiej strony ten ukryty fałsz w faryzeuszach i uczonych w piśmie. Z trzeciej strony jest to przecież Syn Boży, który nigdy nie złamał Bożego prawa. On nigdy nie był w niczym przeciwko swojemu Ojcu i przeciwko Bogu. I On jest pośrodku między jednym i drugim. I ostatecznie dla Niego to jest ogromny ciężar, bo pokazuje, jacy fałszywi są ludzie, jacy fałszywi my jesteśmy jako stworzenia. I On do takich fałszywych ludzi, z jednej strony grzeszników, którzy dopuszczają się różnych przestępstw wobec Boga, z drugiej strony dopuszczają się tych bardziej ukrytych, niewidocznych dla ludzkiego oka grzechów często, również dla nich On przyszedł, ostatecznie On sam stawia się za tymi wszystkimi ludźmi. I myślę, że tak powinniśmy dzisiaj w czasie tego nabożeństwa to potraktować. Więc popatrzmy bardzo szybko na ten fragment. Kilka możliwości, jeżeli chodzi o tą kobietę. Przygotowując się do tego kazania i szukając różnych źródeł, komentarzy, żeby wydobyć jak najwięcej z tego fragmentu, dowiedziałem się, że czasownik, jaki tutaj jest użyty i w kontekście tej kobiety, jeżeli chodzi o cudzołóstwo, że jest to czasownik w takiej liczbie mnogiej. Czyli, że ona nie dopuściła się jednego jakiegoś aktu cudzołóstwa, ale raczej trwała w takim stanie. Są tutaj w tej sytuacji co najmniej dwie możliwości, może być więcej, ale dwie bardzo prawdopodobne. Po pierwsze, że mogła ona mieć romans po prostu z wolnym człowiekiem, bo jego nie przyprowadzono tutaj. Gdybyśmy znali, a może sobie przypomnijcie, może już o tym wiecie, tylko chcę wam to przypomnieć, Stary Testament i wymogi Starego Testamentu wobec grzechów seksualnych, to rzeczywiście, jeżeli chodzi o cudzołóstwo, czy kobiety, czy mężczyzny, podlegali oni kamienowaniu. Ale jeżeli ktoś by był kawalerem lub panną, to ta sytuacja już nie zachodziła o kamienowanie. Więc prawdopodobnie to, że nie przyprowadzono tego mężczyzny również, to w tym znaczeniu, że on nie dopuścił się cudzołóstwa w znaczeniu małżeńskim, zdrady małżeńskiej. Jego grzech byłby inaczej nazwany i nie podlegał kamienowaniu. Istnieje jeszcze jedna możliwość, że ta kobieta po prostu uprawiała prostytucję. A więc ten czasownik, że zdradzała wiele razy swojego męża, mogła to robić za pieniądze. Na pewno nie wiemy. I wtedy najprawdopodobniej też by nie przyprowadzono tego mężczyzny, jeżeli to by na przykład nie był Żyd, albo właśnie nie był mężem, nie był żonaty. Więc pomyślmy na chwilę. Taka możliwość daje nam pewien obraz tej osoby. Po pierwsze, jej grzech był jawny. To znaczy, że ludzie o tym wiedzieli. Bo zwrot, który mówi, przyłapano ją na jawnym cudzołóstwie, no to pozwólcie, że trochę wypuszczę swoją fantazję. Spróbujcie wy znaleźć się w tej sytuacji. No każdy ma gdzieś jakiś dom. No nie cudzołoży się chyba na ulicy, tak? Chodzi mi w sensie takim publicznym gdzieś. To albo w domu, albo w jakimś innym miejscu. Trudno mi dokładnie oczywiście powiedzieć. Tych możliwości może być wiele. Nie ulega wątpliwości, że jest to mężatka. No ale że jeżeli ją złapano ją na jawnym cudzołóstwie, no to ktoś musiał wiedzieć, w którym momencie, w jakim miejscu ta jej zdrada ma miejsce. No prawda czy nie? To znaczy, że inni wiedzieli o jej grzechu. Może ona się tego nie spodziewała, ale inni wiedzieli. I oczywiście w tym zamiarze uczonych w piśmie i faryzeuszów, to oni czekali odpowiedni moment. Zatrzymajmy się na chwilę, bo to jest ciekawy wniosek. Bracia i siostry, przyjaciele, jeżeli trwasz w jakiejś grzesznej relacji, zostawiam jakiej, i myślisz, że nikt o tym nie wie, jesteś w błędzie. Nie mam na myśli nawet Pana Boga teraz. No jakoś ludzie wiedzieli o grzechu tej kobiety. To jest kwestia czasu, kiedy nasz grzech, który myślimy, że jest tylko naszą sprawą, czyli to nieposłuszeństwo Bogu, rozumiecie, to złamanie Bogu wierności w jakiejś dziedzinie naszego życia, i teraz to może być na różnych oczywiście płaszczyznach, z różnych dziedzin życia. Jest kwestia czasu. Pomyśl na podstawie tego przykładu, który mamy w Biblii, czy chciałbyś, żeby ktoś inny to odkrył, ujawnił, obnażył Ciebie. Czy chciałabyś, chciał, żeby Twój grzech, który wydaje Ci się, że jest Twoją prywatną sprawą, w jakiś sposób został upubliczniony? Jeżeli by to było przestępstwo wobec prawa cywilnego czy karnego, to oczywiście, że zostanie upubliczniony przez sąd i przez policję najpierw, czy prokuraturę. Ale to jest ciekawa rzecz, jaką my, ludzie, grzesznicy, wpadamy w pułapkę. Ja wiem, że grzech, wszyscy chyba wiemy, że on nas nęci, że on jest dla ludzi pociągający. I ja nigdy nie zaprzeczałem temu, że grzech nie jest pociągający. W różne grzechy. Nie myślę tylko o grzechach seksualnych teraz. Ale na pewno Pan Bóg chce nam pokazać to, że jeżeli trwasz w jakiejś, jeszcze raz mówię, postawie grzesznej i myślisz, że o tym nikt nie wie i po prostu Pan Bóg jest łaskawy i cierpliwy nad twoim życiem, to nie zdziw się, że po prostu zostaniesz obnażony z tego grzechu. W podobny sposób jak ta kobieta. Nie wierzę w to, że ona się spodziewała, że to tak się może dla niej zakończyć. Bo gdyby naprawdę liczyła na to, że taki będzie tego finał, czy ona by chciała postawić na szali właśnie najpierw swoje życie i nie tylko swoje życie, a co jeszcze? No rodzinę. No pomyślcie sobie, bracia, teraz, gdybyście, ci co macie żony, gdybyście się dowiedzieli, albo na odwrót, żony, które macie mężów, że przychodzisz do domu i potem dowiadujesz się od sąsiadów albo od kogoś tam z pracy, od kolegi, nie wiem od kogo, że twoja żona albo twój mąż przez wiele lat zdradza ciebie regularnie. No w takiej sytuacji prawdopodobnie był ten mężczyzna, ten jej mąż, który tutaj w ogóle nie występuje. Ale pomyślcie sobie, jak zostało zrujnowane przez ten grzech to życie rodzinne, małżeńskie, miłość małżeńska, również sąsiedztwo, bo sąsiedzi wiedzą, bo oni w końcu ją przyprowadzili, ktoś musiał wskazać, gdzie to ma miejsce i co tu się dzieje. To wszystko zostało wystawione tak jak sromota, jak nasza nagość, tak? Gdybyśmy mieli publicznie stanąć. Ta kobieta została tak wystawiona. Myślę, że Pan Bóg chce nam pokazać, że konsekwencje takiego grzechu, który jest jawny, ale nam się wydaje, że nie jest jawny, że dla nas może być bardzo, bardzo ciężki. Więc jeżeli słuchasz tego poselstwa, jesteś jakkolwiek trochę chociaż poruszony i jakkolwiek to ciebie dotyka, w jakiejkolwiek dziedzinie życia, wróć do domu, zbadaj jeszcze raz, co tutaj jest opisane i co Pan Bóg chce pokazać tobie, nam wszystkim, którzy jesteście tu w kaplicy i którzy jesteście w domach, czy przy telewizorach, czy przy komputerach, czy będziecie odtwarzać to na przykład z smartfona, to nauczanie. Więc jest to tragedia przede wszystkim tej kobiety. No, ogromnie trudna sytuacja, w jakiej ona się znalazła. Więc ta kobieta była na językach innych ludzi i potajemnie nią oczywiście pogardzali. Jak ty myślisz, jak byście traktowali, bracia, do was się zapytam. Powiedzmy, że masz jakiegoś znajomego, nie mówię kolegę, może być znajomy. I wiesz, że on zdradza swoją żonę. Czy naprawdę miałbyś do niego szacunek jako wierząca osoba? I na odwrót, siostry. Czy to by było dla was autorytetem, że któraś z waszych koleżanek i tak dalej, ze znajomych dopuszcza się zdrady i to jest dla ciebie, by był jakiś autorytet, czy raczej powód do jakiejś, nie chcę powiedzieć odrzucenia czy pogardy, ale to jak ludzie z nią postąpili, pogardzali nią. I myślę, że nasz grzech, gdyby miał być ujawniony, że ludzie by nami pogardzali, wielu ludzi. Spójrzcie na alkoholików, bezdomnych, jak my ich traktujemy. Bardzo często jest bardzo mało ludzi, którzy mają jakikolwiek szacunek do tego typu grzechów. Mam na myśli tych zniewoleń, do narkomanów, złodziei, nawet w najbliższej rodzinie. Może nie słowami każdy, ale w postawie pogardzamy ich. To znaczy omijamy ich z daleka, nie chcemy nic mieć z nimi wspólnego. To są te konsekwencje. I niestety one spadają na ludzi. Smutna historia, oczywiście. Popatrzmy dalej, może teraz, na tragedię tych faryzeuszów i uczonych w piśmie. No oni byli bardzo sprytni. Dlatego, że trzeba powiedzieć wyraźnie, że oni znali Jezusa z gorliwości przestrzegania zakonu. To Jezus był już bardzo popularnym nauczycielem. Wiele kazań jego słyszeli. Nawet jeżeli oni w niego nie wierzyli. Dla nas biblijnie wierzących ludzi, którzy zaprosiliśmy Chrystusa, uwierzyliśmy w Niego jako Pana i Zbawiciela i zaprosiliśmy do swojego życia aktem wiary, tak? I wiemy, że to jest Syn Boży, to nam nawet chyba do głowy nie przyjdzie, że Jezus by mógł zgrzeszyć i złamać Boże przykazanie. No tak czy nie? Chyba w ogóle w to nie wątpimy. No to jeżeli ona została złapana na jawnym cudzołóstwie, to ja mam dla was kluczowe pytanie teraz. To dlaczego Jezus nie pozwolił, żeby ją ukamienować? Skoro On sam nigdy nie złamał Bożego Słowa, Bożego Prawa, nigdy, ani kreska, ani jota nie przeminie, aż wszystko to się stanie, tak czy nie? To w kontekście zakonu. To dlaczego On nie pozwolił jej ukamienować? Poważne pytanie dla wszystkich was. Czy kiedyś się zastanawialiście na ten temat? Mówimy o Synu Bożym, który wie na pewno, tak jak Pan Bóg, że żaden grzech ludzki nie pozostanie bez konsekwencji. Żaden. To na jakiej podstawie Jezus nie pozwolił jej ukamienować? Oczywiście spróbuję odpowiedzieć na to pytanie na końcu tego nauczania, na końcu tego kazania. Ale podam wam ilustrację do tego. Tu mam dywan. Znacie polskie powiedzenie, że my co robimy? Zamietamy brudy gdzie? Pod dywan. No to ja to właśnie to pokazałem. Jezus Chrystus to co? Powiedzmy, że to była piękna kobieta i że miała 23 lata. Elegancko pachnąca i ubrana. Nie tam jakaś stara baba. Przepraszam wszystkie siostry. To co? Ona mu się spodobała? No jako piękna kobieta, bo piękne kobiety na mężczyznach robią wrażenie. Przynajmniej na sporej większości. Na mnie na przykład. Żeby nie było, że ja o kimś. To dlaczego jej nie ukamienował? Nie pozwolił. Oczywiście on wiedział, że ona jest instrumentem. On wiedział, że ona nie jest celem. Ona jest narzędziem. Ale to co, bał się własnego życia? Bo jakby powiedzmy powiedział, że ukamienować ją, to tak jakby chronić swoje życie. Bo to pamiętacie, że on tu jest na widelcu. To myślicie, że Syn Boży kiedykolwiek zrobi, przepraszam siostro, z tobą, albo nie, do tego brata mam większą odwagę. No to brat Nazaruk, dobry znajomy Pana Jezusa, ma tam swoje grzechy, to Pan Jezus mówi, tam wiesz co, to wejdź, może tam do Królestwa Wieczności. Nikt nie zauważy. No bracie, tutaj wchodź sobie tam. Tak będzie? Nie będzie. Bóg nie ma względu na osobę. Wszyscy są tacy sami. Nie ma znajomości u Pana Boga. On nie patrzy na to, co zewnętrzne, na taki czy inny urok, na inteligencję czy na inne ważne rzeczy dla ludzi. Nie patrzy. No to dlaczego o niej nie wyraził powiedzieć, ukamienujcie ją? Ciekawe pytanie moim zdaniem. Być może, że już znacie odpowiedź jakby tak z kontekstu całości. No i teraz mamy, tak jak powiadam, faryzeuszy. Oni wiedzą, jak mu zależy na prawie Bożym. Na przestrzeganiu i posłuszeństwie Bogu. Oni wiedzą o tym. No i teraz tak, gdyby powiedział, że oczywiście, że trzeba ją ukamienować, to niektórzy mówią, no ta opinia tam społeczna i tak dalej. Osobiście nie jestem przekonany, że z powodu tego on pisał palcem po ziemi. Chodzi mi o to, że nie wierzę w to, że Jezus za bardzo by się przejął, co o Nim myślą ludzie, gdyby On podjął jakąś decyzję, która by nie była, powiedzmy, odpowiednio polityczna. Gdyby powiedział, że kamienować, niektórzy mówią, że oczywiście tutaj Herod, Antypas, pamiętacie, ten, który odbił żonę bratu swojemu i żył z Herodiadą, pamiętacie, że to mówią, że naraziłby się jemu. Tak można w niektórych komentarzach przeczytać. Być może. Dalej nie jestem przekonany, że to jest też jakaś obawa Jezusa Chrystusa przed Jego taką postawą. Więc popatrzmy teraz na ten finał faryzeuszy i uczonych w piśmie. Przychodzą wszyscy już gotowi z kamieniami. W zasadzie oni byli pewni, że Jezus na pewno powie, że ją trzeba ukamienować. A nawet gdyby nie powiedział, to by i tak ją ukamienowali. Bo zobaczyć, żeby on, jak on będzie reagował. Bo gdyby się wstawiał, że nie ukamienować, to oczywiście momentalnie on by też mógł być ukamienowany. Gdyby powiedział, że jej nie ukamienować, bo byłoby to jawne, że złamał jednak Boży zakon. Więc patrząc na tą ich pewność, oczywiście Jezus pisze palcem po ziemi. Pewnie słyszeliście, że niektórzy twierdzą, być może to jest prawda, że Jezus, bo tam jest to słowo, że pisał to tak jak na epitafium jest, że te napisy na grobach, to na epitafiach są po prostu wyryte. One nie są tylko napisane, ale one są wycięte. Że tak Jezus pisał palcem po ziemi, że te grzechy po prostu były, zostawiały taki ślad, nie? Czy na piasku, czy na jakimś innym. Tak głęboko pisał, że to były ludzkie grzechy. Na pewno nie wiemy, ale wszyscy ci patrzą, mężczyźni, ponaglają go, co ty mówisz, i ostatecznie czytamy, że oni jeden po drugim wychodzą, tak? Jeden po drugim, od najstarszego wychodzą. Dlaczego oni opuszczają to miejsce? Wszystko wskazuje na to, że Pan Jezus chce uratować również ich. Przypuśćmy, żeby oni zrealizowali swój zamiar. Przypuśćmy, żeby doszło do tego. W ich poczuciu ludzkiej sprawiedliwości i takiego legalizmu oni uważali, że to jest sprawiedliwe by było. No zakon tak wyraźnie mówi. Ale to, co było w ich prawdziwej intencji, rzeczywiście to był fałsz. Gdyby oni dopięli swego, przed Bogiem byliby winni. Morderstwa. W historii wiele ludzi zostało zabitych podstępnie, kiedy mówiono, że oni są winni, a nie byli winni. I wierzę, że przed Bogiem ludzie ci odpowiedzą za po prostu za morderstwo. Tak, taki grzech by ciążył na tych faryzeuszach i uczonych w piśmie. Więc Jezus pisze po ziemi i oni odchodzą. Kto odchodzi najpierw? Zauważyliście, kto odchodzi w jakiej kolejności? Starsi. Zastanawiałem się, dlaczego starsi. Wydaje mi się, że im dłużej żyję na ziemi, tym więcej rozumiem ludzkie grzechy i widzę też swoją grzeszność. Jako wierzący człowiek, nie wiem, jak to powiedzieć. Czasami płaczę z powodu jakiegoś rozwodu. Ale powiem szczerze, że coraz mniej to na mnie wywiera taki druzgocący wpływ. Przyzwyczajam się do rozwodów, nawet wśród wierzących. Chodzi mi o to, że my ludzie potrafimy przyzwyczaić się do grzechów. Ale o sobie myślimy, że jesteśmy sprawiedliwi. Ludzie, którzy żyją więcej lat, mają szerszy kontekst w ogóle grzeszności, swojej i cudzej. Szerszy kontekst. Tych rzeczy wydarzyło się więcej w naszym życiu. I najprawdopodobniej jest tak, że codziennie wszyscy grzeszymy i jesteśmy tego świadomi. To znaczy, że codziennie mamy jakieś postawy, zachowania, które są wobec Pana Boga grzeszne, gdybyśmy tak uczciwie na siebie popatrzyli. Gdybyśmy popatrzyli, jakie mamy motywacje, jak spędzamy wolny czas, jak odnosimy się do siebie, do żony, do męża, do dzieci, do sąsiadów. Jak traktujemy poważnie zbór, wspólnotę wierzących. Jak podchodzimy w pracy do swoich obowiązków. Co piszemy, co oglądamy, co czytamy, czego słuchamy. Gdybyśmy to wszystko zestawili, to byśmy widzieli uczciwie, jak bardzo grzech dotyka nas. I teraz, kiedy Jezus najprawdopodobniej pisze te ludzkie grzechy, czytamy, że sumienie ruszyło tych najstarszych najpierw. Ci, którzy mieli ten bagaż swojego doświadczenia grzesznego. Mamy, tak? I wychodzą. I kiedyś, kiedy czytałem ten fragment Ewangelii, myślałem sobie, a dobrze przegrali. Rozumiecie? Bo to z kontekstu. A przegrali, nie wyszło na ich. A dzisiaj, kiedy stoję przed wami, jak myślicie? Oni przegrali czy wygrali przed Bogiem? No wygrali. A co oni wygrali? Nie wiem, czy ja mogę wyjść z kazalnicy, bo jeżeli tam... Co oni wygrali? Jeżeli ty zaplanujesz coś złego w życiu, I nikt o tym nie wie. Tylko Bóg zna nasze motywacje. Bracie, przepraszam, że ja tak na ciebie pokazuję. Ale nie zrobisz tego. Co zaplanowałeś? Co zdecydowałeś? Nie zrobisz tego. Nawet jeżeli by to nie przyniosło tych celów, zamiarów, jakie miałbyś zamiar osiągnąć. Ale przed Bogiem, jak się wycofałeś z złych zamiarów, to wygrałeś czy przegrałeś? No wygrałeś. Przed Bogiem wygrałeś. Bo nie posunąłeś się do przestępstwa, grzechu, zrealizowania grzechu. Oczywiście to mogła być pokusa, jakiś plan, ale nie zrobiłeś tego. Więc przed Bogiem, zobaczcie, cokolwiek byśmy pomyśleli, ci oto faryzeusze wyszli zwycięsko. Bo zapanowali nad swoimi grzesznymi pragnieniami. Nie zrealizowali swoich zamiarów. Z poczuciem wstydu i własnej winy odeszli od swoich zamiarów. To tak jak nawrócenie w jakimś wymiarze z jakiejś dziedziny życia. I zobaczcie, jak Jezus Chrystus doprowadził tych ludzi do takiej postawy. Zatrzymajmy się na chwilę. To znaczy, że dzisiaj Jezus Chrystus chce w taki łagodny sposób, również tak jak wobec tej kobiety, był bardzo łagodny, ale tak jak również postąpił łagodnie z faryzeuszami w tej sytuacji, nie powiedział im, a wy, cwaniacy, oszuści, wy, skrytobójczy, zamiary macie. Tak im nie powiedział. Nic im nie powiedział. Wszystko się skupiło na tym, co on pisał. W bardzo łagodny sposób, cierpliwy, jak Syn Boży, który przyszedł umrzeć za ludzkie grzechy, z nimi postąpił. W pełnym szacunku. Zobaczcie, że oni w ogóle się nie liczyli z godnością tej kobiety. W ogóle dla nich nie była istotna, dla nich jej godność. Ale dla Jezusa to jest ważne, kim ty jesteś i co się dzieje w twoim życiu. Nie wiemy, dlaczego ta kobieta się dopuściła do takiego zachowania. Nie mamy żadnych informacji. A może ten mąż ją bił? A może też ją zdradzał? Nie wiemy o tym. A może to jeszcze był jakiś inny człowiek? Nic nie wiemy. Biblia na tym nie pokazuje, ale pokazuje nam coś innego, że Jezus patrzy na jej godność. Popatrzcie, jak przeczytaliśmy, nikt ciebie nie potępił, kobieto, i ja ciebie nie potępiam. W Chrystusie, bracie, siostro, jesteś w Bogu godny, ważny. Bóg patrzy na ciebie indywidualnie, bez względu, jakiego grzechu się dopuściłeś. Pamiętaj, dopóki trwa dzień łaski, Pan Bóg jest cierpliwy dla ciebie. Oczywiście to nie znaczy, że my mamy z tej cierpliwości nie wiadomo jak korzystać, nadużywać jej. Ale wiele uczy nas ten fragment o Bogu. My ludzie tak nie traktujemy ludzi innych jak Jezus. My tak jak faryzeusze. O, ta to taka, ten to taki, ten zrobił, ten nie zrobił, ten i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, ile takich złych często myśli, pragnień, słów od nas wychodzi. Ale z Jezusa one nie wychodziły tak. Ani wobec jednych, ani wobec drugich. Ani wobec tego jawnego grzechu, ani wobec tego ukrytego. Mam na myśli zamiar faryzeuszy. Jezus pracuje jednocześnie nad jednymi i nad drugimi. Bo konsekwencje grzechu jednego i drugiego, tego jawnego i ukrytego, są takie same. Jest wieczne potępienie. Na koniec, żeby nie przedłużać. Wróćmy do tego pytania. Dlaczego jest jej nie ukamienował, nie pozwolił? Chcę dodać jeszcze jedną informację, bardzo ważną. Ja tam miałem zapisane, ale ponieważ odszedłem od notatek. W czasach Pana Jezusa Żydzi, nawet Sanhedryn, nie mogli wykonywać wyroków śmierci bez pozwolenia władzy rzymskiej. Z tym, że wywalczyli sobie jeden warunek, jeden taki wyjątek, przepraszam. Że jeżeli by się ktoś dopuścił świętokradztwa na terenie świątyni, wtedy można ukamienować i wykonać ten wyrok śmierci bez zgody władz rzymskich. Bez zgody. Zobaczcie, gdzie oni przyprowadzili tę kobietę. Bo tylko tam mogli natychmiast wykonać ten wyrok śmierci na Jezusie. Tylko tam. Bo gdyby on był poza dopuszczone to świętokradztwo, czy bluźnierstwo, czy inny grzech przeciwko zakonowi, musieliby pytać władz rzymskich, tak jak Jezus musiał, rozumiecie, być osądzony i ostatecznie wyrok skazujący wydał przedstawiciel władzy rzymskiej. To zobaczcie, jakie to tutaj było sprytne. Jeżeli to jeszcze weźmiemy do tej całej informacji. Wiecie, dlaczego Jezus nie pozwolił jej kominować? Tam nie było znajomości, ani problemów zamiatania pod dywan. Jezus nie zgodził się ją kominować. Wiecie dlaczego? Z jednego bardzo ważnego powodu. Bo za kilka tygodni On sam zapłaci za ten jej grzech. Osobiście zapłaci. I w tej osobistym zapłacie Chrystusa za jej grzech zostaną dwie rzeczy bardzo przed Bogiem ważne zrobione. Po pierwsze, Boże wymogi względem grzechu tej kobiety zostaną wypełnione. Grzech zostanie jej ukarany. I druga rzecz, że również objawia się to, na czym polega łaska Boża, że Bóg nie chce karać grzesznika. Że dzisiaj jest dzień łaski, dzień miłosierdzia Bożego. I że Bóg nie postępuje z nami w Chrystusie wedle naszych grzechów czy przez Chrystusa. Postępuje z nami łaskawiej, czyli usprawiedliwia nasze grzechy. To znaczy, że w Chrystusie nasze ludzkie grzechy są usprawiedliwione. Dlaczego? Bo On sam za te grzechy osobiście zapłacił. Więc On mógł powiedzieć, ja Ciebie nie potępiam, ale nikt z ludzi nie jest gotowy na to, żeby odebrać na sobie odpowiedzialność za brudy innych ludzi. Syn Boży jest gotowy i przyszedł na ziemię, żeby wziąć Twoje najgorsze rzeczy na swoje ramiona, na swoje barki, cały grzech wziąć na swoją odpowiedzialność i przebaczyć Ci. I On poniósł za to konsekwencje, za Twoje grzechy. Tą konsekwencją jest Jego śmierć. W zborze w Ródce, koło hełma, chowamy, grzebiemy ludzi na cmentarzu wiejskim, który formalnie jest teraz cmentarzem prawosławnym. I tam to jest niewielki cmentarz, ale są na nim pochowani ludzie co najmniej z 5 wyznań. O tym powiem wam innym razem, ale jest jeden grób, gdzie są dwie kobiety pochowane w jednym dniu. Okazuje się, że były to matki, dwie mamy, jedna młodsza, druga starsza, jedna miała niecałe 50 lat, druga była lekko po 30. W hełmie w czasie II wojny światowej był ogromny obóz jeniecki dla jeńców, żołnierzy w niewoli rosyjskich. 60 tysięcy. Nie umiem sobie to wyobrazić, to były dwa takie miejsca, gdzie oni ich trzymali. I generalnie ich trzymali na otwartym powietrzu, tylko ogrodzone były drutami i tak dalej. Oni nawet nie mieli dachu nad głową. I większość z nich umarła tam z wyczerpania, tych żołnierzy sowieckich. Ale niektórzy uciekli. I uciekło kilku, oczywiście oni się kierowali na wschód, w kierunku Buga. Od Chełma to nie tak daleko. I przyszli w okolice Rudki, konkretnie do miejscowości tam Ruda Opalin, tam jest stacja kolejowa. I dwóch chłopaków młodych pomogło im, dało im jeść. Ale to się wydało. I Niemcy wydali wyrok śmierci na tych chłopców za to, że oni pomogli tym uciekinierom. I wyrok śmierci miała wykonać i wykonała ostatecznie brunatna policja, czyli Polacy. To było w tym akurat, na tym posterunku służył ojciec i syn tam w tej Rudzie Opalin. I wykonał ten wyrok na tych kobietach, tylko chcę to wyjaśnić. Te kobiety nie chciały, żeby ich synowie zginęli. Więc zgłosiły się na ochotnika jako matki, że one chcą być ukarane zamiast tych synów. I ci synowie przeżyli, ale matki zostały rozstrzelane i pochowane tam na tym cmentarzu. A wiem o tym dlatego, że wnuczka jednej z tych kobiet pracuje w urzędzie gminy. To jest bardzo dobrze znana historia. Czasami zdarzy się wśród ludzi, że jesteśmy gotowi wziąć jakieś konsekwencje, nawet śmiertelne, za swoich bliskich. Ale Jezus Chrystus przyszedł specjalnie na ziemię, żeby uwolnić Ciebie od konsekwencji grzechu, jawnego czy ukrytego. Jezus przyszedł Ci przebaczyć i mi. Ja w to wierzę i uwierzyłem w to całym sercem, kiedy miałem 19 lat. Dzisiaj przyszedłem Was prosić, bracia i siostry, jeżeli na Twoim sumieniu ciąży jakiś grzech, przyjdź do Chrystusa, wyznaj go i odwróć się od grzechu. Nie dopuść do tego, żeby Twoja sromota wyszła na jaw przed ludźmi. Przed Bogiem ona i tak jest jawna. Nie dopuść do tego, żeby inni używali Ciebie jako swoje narzędzie, jako do osiągnięcia swoich celów. Przyjdź do Chrystusa. Upamiętaj się. On chce Ci przebaczyć. On, tak jak te mamy dobrowolnie umarły za swoich synów, tak Jezus, Syn Boży, przyszedł z nieba, aby umrzeć za Twoje grzechy. Przebaczyć Ci wszystkie i oczyścić od wszelkiej winy i zmazy. Przebaczenie grzechów w Chrystusie jest realne, prawdziwe i rzeczywiste. Możesz się uwolnić od wyrzutów sumienia, obciążenia, zniewolenia. Chrystus chce Ciebie uwolnić. Czy uwierzysz w to, że poselstwo Ewangelii dzisiaj jest dla Ciebie również? I przyjmiesz to poselstwo, Boże poselstwo, Bożą prawdę do swojego życia. Chrystus czeka na Ciebie. Czeka na Twoją postawę. I my dzisiaj możemy być jak ci faryzeusze, którzy zobaczyli swoją winę, swój zamiar, swoją grzeszność. Odeszli od tych zamiarów. I w tym znaczeniu oni byli zwycięzcami. Ale możemy również zobaczyć Chrystusa, który odebrał osobiście grzechy i za te, które popełniła tę karę odebrał, która popełniła grzechy ta kobieta. Mówi, idź, bo ja Ciebie nie potępiam. Nie dlatego, że w jakikolwiek sposób ona by mogła być, czy w jakiejś znajomości, inny jakiś urok. Nie dlatego. Ale dlatego, że Jezus właśnie po to przyszedł, aby zmiłować się nad grzesznikiem. Dzisiaj Chrystus chce się zmiłować również nad Tobą.